Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
7 lat od katastrofy smoleńskiej. Jakie panu towarzyszą uczucia? To jest żal, ból, to jest wciąż żałoba? Co to jest?
Tak, niestety to jest ciągle takie bolące miejsce w mojej pamięci, w moim sercu. Może gdybyśmy mogli normalnie przeżyć żałobę od razu, tak? Gdybyśmy mogli odpłakać, gdybyśmy wiedzieli przede wszystkim, jak do tego doszło, dlaczego. Gdybyśmy też mieli przekonanie później, że jest robione wszystko, żeby wyjaśnić przyczyny tej tragedii, to może by było inaczej. A tak to jest niestety ciągle taka boląca rzecz, taka niezagojona do końca blizna.
I jak długo można być w żałobie?
To nie chodzi o to, żeby być w żałobie tak tradycyjnym tego słowa rozumieniu, bo ta żałoba tradycyjna ma swój przebieg, ma swój czas. Natomiast pytała pani, jak rozumiem, o to, co czuję, tak? A odczuwam ciągle brak. Brak Lecha Kaczyńskiego, Marii, tych wszystkich moich przyjaciół, którzy na pokładzie owego samolotu 10 kwietnia byli.
Kiedy dziś pan myśli o tym ostatnim wieczorze, czyli to był moment, w którym widział pan ostatni raz Lecha Kaczyńskiego, to jaki to dzisiaj jest obraz?
Byłem osobą, która spędziła z nim ten wieczór. Najpierw w Belwederze, a potem u mnie w domu. Prosił, żebyśmy przyjechali do Belwederu, gdzie pracował nad swoim wystąpieniem, które miał następnego dnia wygłosić w Katyniu. I przyjechaliśmy tam z moją, jego przede wszystkim współpracownicą Zofią Gust, która była dyrektorem sekretariatu prezydenta. I jak przyjechaliśmy, Leszek prosił, żebyśmy posłuchali i powiedział to, co chciałby następnego dnia powiedzieć w Katyniu. I na nas to jego wystąpienie zrobiło wielkie wrażenie, takie, że przez chwilę siedzieliśmy w milczeniu i on się nawet zaniepokoił, co coś źle. A nas po prostu trochę zamurowało, tak? Wystąpienie było znakomite. Żałuję, że go nie nagrałem wówczas. Pogadaliśmy później, zjedliśmy jakąś kolację. No i on się udał do szpitala, bo pani Jadwiga Kaczyńska była wówczas w szpitalu i niezbyt się dobrze czuła. A ja pojechałem do siebie, do tego mieszkania, które zajmowałem w Warszawie, i zacząłem się pakować i zbierać do wyjazdu. Jak już byłem
Do wyjazdu do.
do wyjazdu do Gdańska, tak, bo ja, mimo że od lat pracuję w Warszawie, to na stałe mieszkam w Gdańsku, a właściwie w tej chwili pod Gdańskiem, bo w Baninie na wsi. Jestem mieszkańcem gminy Żukowo. No i wsiadłem do samochodu i ruszyłem w stronę Gdańska i Leszek zadzwonił. Gdzie jesteś? Ja mówię, no dopiero wyjechałem, a czy możemy jeszcze pogadać? Pytam się, czy coś się stało, czy coś niedobrze z mamą. Nie, nie, tak po prostu chciałem pogadać. A pytałem, czy coś niedobrze z mamą, bo kilka dni wcześniej miała miejsce dosyć taka paskudna historia. Otóż jedna ze stacji radiowych, nie na antenie, tylko na swojej stronie internetowej, opublikowała wiadomość, że pani Jadwiga Kaczyńska nie żyje. Ja nawet wtedy Leszkowi nic nie mówiłem. Oni przepraszali, potem bardzo się sumitowali, że to błąd, że ktoś ich wprowadził w błąd i tak dalej, no ale byłem trochę taki zaniepokojony. No ale on mówi, nie, nie, wszystko w porządku, chciałem pogadać. No i rzeczywiście spotkaliśmy się tam, gdzie mieszkałem wówczas w Warszawie. No i rozmawialiśmy nie o polityce, nawet nie o tym, co miało być następnego dnia w Katyniu, tylko tak, jak często żeśmy rozmawiali o życiu, tak? On był cudownym rozmówcą. Lubiłem z nim rozmawiać na wszystkie tematy. Nie tylko o polityce, chociaż jego wypowiedzi na temat sytuacji politycznej były niezwykle zawsze ciekawe dla mnie. Rozmawialiśmy o literaturze, o filmie, o teatrze, o muzyce, o dzieciach, o kłopotach wychowawczych z nimi. No i rozstaliśmy się gdzieś koło godziny 11. Leszek pojechał do pałacu, a ja pojechałem do Gdańska. Mówię o tym, że rozstaliśmy się od 11, bo przez pewien czas w Warszawie kursowały paskudne plotki, że biesiadowaliśmy do 3 nad ranem i dlatego prezydent się spóźnił na samolot, co było zupełnie nieprawdą i to nieprawdą kolportowaną z dużym nasileniem złej woli, dlatego że jak słyszałem, kolportował tę wiadomość jeden z członków ówczesnego kierownictwa Biura Ochrony Rządu, który dokładnie wiedział, o której prezydent przyjechał do pałacu, tak? Dostawał raporty od ekipy, która ochraniała prezydenta, więc skoro ja mieszkałem na niemalże przy Klonowej w Warszawie, skoro stamtąd prezydent ruszył do pałacu o godzinie 23, to nie sądzę, żeby jechał dłużej niż 15 minut do tego pałacu.
I poleciał następnego dnia do Smoleńska i zginął. Czy miałby kiedyś taką myśl przez te 7 lat? Po coś ty tam jechał? Może mogliście nie lecieć? Może mogliście zostać? Może coś by was uratowało?
Miałem inną myśl. Zadawałem sobie pytanie, dlaczego ja nie poleciałem do Smoleńska. Nie dlaczego on poleciał, bo wiedziałem, że poleci i było to oczywiste i było to pewne, że chce polecieć i że poleci. Jak sobie zacząłem przypominać, to po pierwsze ja byłem z nim w Katyniu. Byłem z nim w Katyniu we wrześniu 2007 roku, a wiedziałem, że będzie bardzo wiele osób, które będą chciały towarzyszyć prezydentowi w tym wyjeździe. I sądziłem, że ponieważ nie zajmowałem się organizacją w sensie technicznym tego wyjazdu, ale wiedziałem, że no jeżeli trzeba będzie podejmować decyzje polityczne, że kogoś należy skreślić, no to pewnie na mnie ten obowiązek spadnie jako na szefa gabinetu prezydenta wówczas. No i wolałem chyba być poza podejrzeniem, tak, że skreślam innych nie po to, żeby sobie wygodniejszy fotel na pokładzie TU-154 wygospodarować, tak. Rzeczywiście kilka osób z tej listy skreśliłem.
I uratowałem im życie?
No, tak można chyba powiedzieć. Natomiast no, jedną osobę dopisałem. Był to mój też przyjaciel, chłopak, którego chłopak. Poznałem go jako chłopaka, właśnie Leszek mi go przedstawił razem z grupą młodych studentów w 87 czy 88 roku, jak się nadciągała wiosna Solidarności, były strajki w maju. Wtedy poznałem Przemysława Gosiewskiego i on był tą osobą, którą do tej listy w ostatniej chwili dopisałem.
Mówił pan, że Smoleńsk boli między innymi dlatego, że ta sprawa tak jest wyjaśniana, tak była wyjaśniana, tak trwa to. Może dla niektórych nie za długo, dla wielu bardzo długo. Rok temu powiedział pan, że nareszcie, czyli jak rozumiem, to była taka intencja, że nowa władza, nowy rząd, nowy minister sprawiedliwości, że nareszcie jest okazja, byśmy dowiedzieli się całej prawdy o Smoleńsku. Ma pan jakąś satysfakcję po tym roku? Czy to jest tak, jak pan sobie to wyobrażał? Czy to jest to tempo, to jest to działanie, to zaangażowanie, czy nie?
Jeśli chodzi o zaangażowanie, to tak. Natomiast o wyniki, no oczywiście wolałbym, żeby wszystko było już jasne, bez żadnej wątpliwości. Mam ciągle nadzieję, że sprawy, jeśli chodzi o wyjaśnienie przyczyn, okoliczności tej tragedii, idą w dobrym kierunku. Oczekuję na wyniki postępowania prokuratury, oczekuję na wyniki postępowania komisji doktora Berczyńskiego.
A co pan sądzi o tym, że z jednej strony nie mamy tu polewa, nie mamy na przykład pomnika ofiar w Smoleńsku, mamy ekshumacje, które wzbudzają trochę kontrowersji wśród niektórych rodzin, mamy zarzuty umyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy, które prokuratura chciałaby postawić rosyjskim kontrolerom i mamy zawiadomienie dotyczące zdrady dyplomatycznej, które tak wprost jest związane z Donaldem Tuskiem.
Zacznę może od tego, co jest najbardziej takie bolesne dla ludzi, mianowicie od ekshumacji. Ja się spotkałem z różnymi opiniami. Spotkałem się z opiniami ludzi, którzy nie chcą tych ekshumacji, dla których to jest bolesne. Ale spotkałem się też z opiniami ludzi, którzy chcą mieć pewność, czy w rodzinnym grobie, w trumnie, która została przywieziona ze Smoleńska, naprawdę są zwłoki im bliskiej osoby. Czy nie ma jakiejś pomyłki? Przecież było tyle tych pomyłek. Było całkiem teraz niedawno. Były kolejne sytuacje, gdzie okazywało się, że w trumnie jest pochowany zupełnie kto inny niż osoba, której imię i nazwisko widnieje na pomniku. To jest dramatyczna sytuacja, kolosalny błąd państwa polskiego, które po katastrofie nie potrafiło tego załatwić. Mnie, powiem zupełnie szczerze, wyprowadzało z równowagi tłumaczenie, że państwo polskie zdało egzamin. Bo co? Bo zorganizowało 96 pogrzebów. Ja bardzo przepraszam, ale byle zakład pogrzebowy poradziłby sobie z tym lepiej, bo nie pomyliłby zwłok. Rozumiem te osoby, tych bliskich ofiar, którzy ciężko przeżywają kwestię tych ekshumacji. Być może ja też na ich miejscu bym to tak boleśnie przeżywał. Samolotu nie ma, tak, to prawda, samolotu nie ma. Rosjanie używają ciągle tego samego argumentu, że dopóki trwa postępowanie, to... A kiedy się skończy postępowanie? No, nikt się skończy.
Nikt nie wie.
Tak, nikt nie wie, kiedy się skończy. Tragedii smoleńskiej od początku towarzyszyła lawina różnych kłamstw. Ja pamiętam, jak wracałem, znaczy z Gdańska do Warszawy rano, jak się dowiedziałem już o tym, co się wydarzyło i słyszałem komunikaty od razu, od pierwszej chwili, SMS-y, wina pilotów, 4 razy podchodzili do lądowania. Wielokrotnie usiłowano tak zakłamać tę tragedię, kłótnia na lotnisku z generałem Błasikiem. No, po prostu można by wymieniać bardzo wiele różnych kłamstw, bardzo wiele fałszów, bardzo wiele przeinaczeń inicjowanych przez polityków, kolportowanych przez media. Nie pamiętam, żeby ktokolwiek z autorów tych kłamstw przeprosił bliskich ofiar tragedii. Opinię publiczną nie pamiętam.
A takim głównym winnym, bo jakoś uosabiającym to państwo, jest Donald Tusk?
No tak, no przecież to Donald Tusk był premierem rządu Rzeczypospolitej i to rząd Rzeczypospolitej nie stanął na wysokości zadania.
I pana zdaniem powinien za to odpowiadać przed sądem?
Tego nie wiem, czy powinien odpowiadać przed sądem. To, jak rozumiem, będzie przedmiotem postępowania. Prokuratura może to postępowanie umorzyć, może doprowadzić do procesu sądowego. Nie wiem, nie chcę tego przesądzać. Na pewno Donald Tusk ponosi wielką odpowiedzialność polityczną za to, co się wydarzyło.
Mówi się często o micie smoleńskim. Nawet ostatnio ksiądz Adam Boniecki w Tygodniku Powszechnym napisał, że ten mit jest utrzymywany przez konkretne rytuały. On tam wymieniał i miesięcznicę, i wymienianie ofiar tych, którzy zginęli w apelach poległych. I on też pisze o tym, że teoretycznie mit powinien jednoczyć, a on tak natrwale podzielił Polaków. Pana to jakoś tak drażni, to pojęcie mitu?
Ja nie uważam, że to jest mit smoleński. Ja nie widzę w tym nic złego, czy nic nawet rytualnego w tym, że są ludzie, którzy chcą tego 10 każdego miesiąca pamiętać. Chcą pamiętać o Lechu Kaczyńskim, chcą pamiętać o pierwszej damie Marii, która była wspaniałą, cudowną kobietą, chcą pamiętać o wszystkich ofiarach katastrofy smoleńskiej, o wszystkich ofiarach tej tragedii i nie rozpatruję tego w kategoriach jakichś rytualnych zachowań. Ja rozumiem, że niektórzy mają tendencję do upatrywania w tym jakichś rytuałów, jakiejś teatralizacji. Dla mnie to są szczere uczucia, szczere emocje. Nie widzę w tym nic...
Niewykorzystywane do bieżącej polityki?
Pani redaktor, pragnę przypomnieć, jak to było po 10 kwietnia. Nagle się okazało, co trwało niestety tylko kilka dni, że Lech Kaczyński był dobrym prezydentem, że był w ogóle świetnym człowiekiem, że był uśmiechnięty, że potrafił być zdystansowany. Nagle w ciągu kilku dni w gazetach zaczęły się pojawiać, czy w stacjach telewizyjnych się pojawiać zdjęcia, filmy z Lechem Kaczyńskim, który wyglądał tak, jak rzeczywiście wyglądał, bo problem polegał na tym, że przez lata budowano fałszywy w mediach wizerunek Lecha Kaczyńskiego, po czym te same media ten fałszywy wizerunek okładały kijem, mówiąc, no patrzcie, co to jest za prezydent. Nagle się okazało, że nie, że był to wybitny prezydent, że był to dowcipny, inteligentny, ciepły człowiek i trwało to tylko kilka dni. prawdopodobnie część polskich elit politycznych, medialnych doszła do wniosku, że Lech Kaczyński po śmierci jest bardziej dla nich groźny niż był za życia. I zaczęło się znowu to samo, zaczął znowu działać przemysł pogardy, te młyny nienawiści zaczęły pełną parą się kręcić.
Skoro mówimy o Lechu Kaczyńskim, jak pan tak sobie myśli, przecież dobrze by pan go znał, jaki byłby pana zdaniem jego stosunek do współczesnej polityki, tej w Polsce, tej europejskiej?
Muszę przypomnieć, co Lech Kaczyński powiedział na sławnym wiecu w Tbilisi. Teraz Gruzja, jutro Ukraina, a pojutrze być może kraje bałtyckie i nasza ojczyzna. To stwierdzenie po części się już sprawdziło. Powinniśmy zrobić wszystko, pamiętając o spuściźnie, którą zostawił nam Lech Kaczyński, żeby te jego słowa do końca się nie sprawdziły.
A myśląc o polskiej polityce, myśli pan, szczególnie myśli o tych takich kontekstach sprawnych, bo przecież był prawnikiem, on by akceptował te zmiany, które są na przykład wokół Trybunału Konstytucyjnego, w sądownictwie, wokół Krajowej Rady Sądownictwa?
Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że po 89 roku elity polityczne nie zadbały o to, żeby sądy w Polsce się zweryfikowały. Mówiono, że środowisko się samo zweryfikuje. No, jeżeli weryfikacja tego środowiska ma polegać na tym, że prominentni przedstawiciele sądów mówią, że są nadzwyczajną kastą ludzi, a mniej prominentni przedstawiciele sądów dają się złapać na wynoszeniu jakichś śrubek z supermarketów, no to nie jest to chyba dowód na to, że polski wymiar sprawiedliwości się autooczyścił po 89 roku. Na bardzo wielu spotkaniach z ludźmi, w których uczestniczyłem, i to nie tylko w czasie kampanii wyborczej, czy jako sekretarz stanu w kancelarii, czy jako poseł, słyszałem ciągłe wołanie o to, żeby w sądownictwie nastąpiła reforma, żeby doszło do zmian, że ludzie po prostu bardzo źle myślą o naszym wymiarze sprawiedliwości.
I lepiej późno niż wcale?
Lepiej późno niż wcale.
A wracając do straty, bo mówił pan, że brakuje panu Lecha Kaczyńskiego. Brakuje prezydenta, polityka, przyjaciela, kolegi?
Ja myślę, że brakuje Lecha Kaczyńskiego i jako prezydenta Rzeczypospolitej, bo był prawdziwym mężem stanu, i mnie osobiście brakuje go jako przyjaciela, bo łapię się od czasu do czasu na tym, że chciałbym o czymś z nim podyskutować, chciałbym porozmawiać, chciałbym go poprosić o radę, no i zdaję sobie sprawę z tego, że to jest już niemożliwe.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.